Państwa Radio Białoruś. Zostańcie z nami.
Wiadomości na falach Radia Białoruś.
Witam wszystkich słuchaczy na falach Radia Białoruś. W studiu Jerzy Guźmicz. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka złożył kondolencje kardynałowi Kevinowi Farrellowi, kameryngowi Świętego Kościoła Rzymskiego w związku ze śmiercią papieża Franciszka. Białoruś przyjęła wiadomość o zakończeniu drogi życiowej jego świątobliwości papieża Franciszka z uczuciem głębokiego smutku. Wieloletnie służenie Franciszka Chrystusowi było wypełnione miłością do wiernych, do wszystkich ludzi, do całego świata. Jako prawdziwy humanista i obrońca interesów zwykłego człowieka, papież wniósł nieoceniony wkład w sprawy równości, sprawiedliwości społecznej. Działalność papieża stała się świadectwem głębokiej wiary, mądrości, humanizmu, napisano w liście kondolencyjnym. Aleksandr Łukaszenka wyraził przekonanie, że dla wszystkich, którzy mieli zaszczyt poznać jego świątobliwość, zawsze pozostanie on przykładem odwagi, godności, wierności chrześcijańskim ideałom. Szef administracji prezydenta Dmitrij Krutoj zostawił wpis w imieniu prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki w księdze kondolencyjnej w nuncjaturze apostolskiej w Mińsku w związku ze śmiercią papieża Franciszka. Papież Franciszek zmarł w poniedziałek wielkanocny o godzinie 7:35 w domu świętej Marty. Informację o śmierci papieża Franciszka przekazał kamerling świętego Kościoła Rzymskiego kardynał Kevin Farrell. Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego ojca świętego Franciszka. O godzinie 7:35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek powrócił do domu ojca, powiedział kardynał Farrell. Całe jego życie tu na ziemi było ofiarowane służbie Panu i Jego Kościołowi. Uczył nas wiernego życia wartościami Ewangelii, odwagi i uniwersalnej miłości. W szczególny sposób troszczył się o biednych i osoby marginalizowane, dodał. Z ogromną wdzięcznością za jego przykład prawdziwego ucznia Pana Jezusa powierzamy duszę papieża nieskończonej miłosiernej miłości trójjedynego Boga, zakończył kardynał Kamerling. Rynek Kazachstanu jest duży, istnieje wiele kierunków rozwoju współpracy. O tym przewodniczący Homerskiego Wodowego Komitetu Wykonawczego Iwan Krupko powiedział zgodnie z wynikami wizyty delegacji regionu do Kazachstanu. Po wizycie podpisano 17 dokumentów o współpracy, w tym 10 kontraktów eksportowych o wartości ponad 25 milionów dolarów, stwierdził szef Homerskiego Wodowego Komitetu Wykonawczego. Jak podkreślił Iwan Krupko, uzgodnione wspólne dokumenty dotyczą różnych kierunków współdziałania, między innymi partnerzy z Kazachstanu wyrazili zainteresowanie szkoleniem specjalistów na Białorusi. Każdy metr ziemi musi być efektywnie wykorzystywany, bo jest to bogactwo kraju. O tym powiedziała szefowa Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi Natalia Kaczanawa podczas wyjazdowego posiedzenia Rady do Spraw Współpracy Organów Samorządu Lokalnego przy Radzie Republiki. Jednym z tematów spotkania była wspólna praca organów państwowych w zakresie udziału w obrocie gospodarczym gruntów, przywrócenia porządku na ziemi i melioracji efektywnego wykorzystania gruntów. Białoruś jest gotowa udzielić wszelkiej możliwej pomocy we wspieraniu istniejących i nowych projektów chińskiej firmy China Merchants Group, będącej akcjonariuszem chińsko-białoruskiego parku przemysłowego Wielki Kamień. O tym pierwszy wicepremier Mikołaj Snapko powiedział podczas spotkania z dyrektorem generalnym China Merchants Group, Xi Dai, poinformowano w służbie prasowej rządu. Na początku spotkania Mikołaj Snapko zauważył, że jest to pierwsza wizyta dyrektora generalnego chińskiej firmy na Białorusi. Mam nadzieję, że wizyta w naszym kraju pozostawi jak najbardziej pozytywne wrażenie, dodał pierwszy wicepremier. Według niego China Merchants Group jest największym rezydentem i akcjonariuszem chińsko-białoruskiego parku przemysłowego Wielki Kamień.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
W serwisie informacyjno-poznawczym Krajobraz zapoznają się Państwo z życiem Kościoła katolickiego na Białorusi w programie Credo. Usłyszycie projekt Paleta Białorusi oraz dziennik muzyczny Czas na muzykę. No cóż, zapraszam do podróży radiowej z całym zespołem redakcji polskojęzycznej z programem Krajobraz.
Drodzy słuchacze, przypominam o możliwości kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy do pozostawienia swoich uwag, opinii, komentarzy w księdze gości. Do zobaczenia na www.radiobelarus.by.
Dziennik katolików Białorusi. Credo.
Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Studio Radia Białoruś, Jerzy Kuźmin, z programem Credo, poświęconym wydarzeniom życia Kościoła katolickiego na Białorusi. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Wesołego Alleluja. Życzymy naszym słuchaczom wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych. Z błogosławieństwa arcybiskupa Józefa Staniewskiego, metropolity mińsko-mucholewskiego, podczas Wielkiego Postu w 2025 roku Mińsku po raz kolejny w poszczególnych 7 kościołach białoruskiej stolicy każdego dnia było odprawiane specjalne nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, śpiewem gorzkich żali, rozważaniem tematycznym i możliwością spowiedzi. Wierni, którzy podczas Wielkiego Postu odwiedzili wszystkie kościoły stacyjne przynajmniej jeden raz, otrzymali legitymację pielgrzyma. A Święto Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia o godzinie 15 w Mińskiej Archikatedrze zostanie odprawiona świąteczna msza święta za wszystkie, kto zwiedzał kościoły stacyjne jako pielgrzymów nadziei. Trzynastego kwietnia biskup grodzieński Włodzimierz Hulej przewodniczył celebracji uroczystej mszy świętej niedzieli palmowej w katedrze świętego Franciszka Ksawerego w Grodnie. Razem z biskupem grodzieńskim modlił się biskup emeryt Aleksander Kaszkiewicz. W liturgii uczestniczyły tysiące wiernych. Niedziela palmowa rozpoczyna wielki tydzień będący głównym w kalendarzu liturgicznym, podczas którego Kościół wspomina śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Również na ten dzień, 13 kwietnia, przypadła 34. rocznica rygowania diecezji grodzieńskiej, imianowanie jej pierwszego biskupa Aleksandra Kaszkiewicza. Z tej okazji podczas mszy modlono się za każdego, kto tworzy Kościół na Grodzieńszczyźnie, by rozwijał się i wzrastał w wierze. Szesnastego kwietnia Wielką Środę w Nowogródku odbyła się droga krzyżowa ulicami miasta, która rozpoczęła się o godzinie 19 po mszy świętej. W tym historycznym mieście droga krzyżowa stała się już tradycyjną i gromadzi nie tylko miejscowych wiernych, ale i gości z całego kraju. Szesnastego kwietnia Wielką Środę na terenie kościoła Świętej Trójcy Świętego Rocha na Złotej Górce w Mińsku przeszło nabożeństwo Drogi Krzyżowej z udziałem wiernych ze wszystkich parafii katolickich białoruskiej stolicy. Wielki Czwartek, który w tym roku przypadł na 17 kwietnia, Kościół Powszechny obchodzi wspomnienie ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. W pierwszej połowie dnia w kościołach katedralnych z tej okazji są celebrowane msze święte z udziałem biskupów i prezbiteratu, podczas których odbywa się konsekracja oleju krzyżma i błogosławieństwo oleju chorych. W archidiecezji mińsko-mucholewskiej msza krzyżma odbyła się w dwóch świątyniach. W kościele archikatedralnym imienia Najświętszej Marii Panny w Mińsku, gdzie celebracji przewodniczył arcybiskup Józef Staniewski, metropolita mińsko-mucholewski. W kościele katedralnym w dniu powzięcia Najświętszej Marii Panny w Mochylewie, gdzie głównym celebrancem był biskup Aleksander Jaszewski, wikariusz generalny archidiecezji mińsko-mucholewskiej odpowiedzialny za region mochylewski. Siedemnastego kwietnia, Wielki Czwartek, biskup grodzieński Włodzimierz Hulaj w katedrze świętego Franciszka Ksawerego w Grodnie przewodniczył celebracji mszy Wieczerzy Pańskiej, którą rozpoczyna się Triduum Paschalne. Osiemnastego kwietnia wieczorem Miejskiej Parafii Archikatedralnej imienia Najświętszej Marii Panny liturgii Wielkiego Piątku przewodniczył arcybiskup Józef Staniewski, metropolita mińsko-mucholewski. Nabożeństwie także wzięli udział biskup Jerzy Kosobucki, wikariusz generalny archidiecezji mińsko-mucholewskiej, a także 7 kapłanów, w tym proboszcz parafii archikatedralnej, ksiądz kanonik Dymitr Puchalski i diakon Aleksander Szymański. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nigdzie na świecie nie jest celebrowana msza święta. Liturgia Męki Pańskiej składa się z 4 części: liturgii słowa, adoracji krzyża, komunii świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do grobu pańskiego. Ołtarz jest pozbawiony obrusów, dywanów, kwiatów, krzyża i świeczników. Tabernakulum jest puste i otwarte. Po modlitwie, którą przemówił główny celebrans, odbyła się pierwsza część nabożeństwa liturgii słowa. Kulminacją jej było czytanie opisu Męki Pańskiej z Ewangelii według świętego Jana, które przeprowadzili diakon i lektor. Po modlitwie wiernych odbyła się adoracja krzyża, kiedy z pokłonem do krzyża, oddając cześć męce Chrystusa, podchodzili najpierw osoby duchowne i posługujące przy ołtarzu, a po nich wszyscy obecni w kościele wierni. Ostatnią częścią nabożeństwa był obrzęd Komunii Świętej. Po jego zakończeniu Najświętszy Sakrament został przeniesiony do symbolicznego grobu.
Credo, Dziennik Katolików Białorusi.
W trzecim dniu Triduum Paschalnego, Wielką Sobotę, która jest dniem żałoby, ciszy i czuwania przed grobem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w parafii świętego Franciszka w Kopiszczu, dzielnica Nowa Borowa, niedaleko Mińska, dekanat Mińsk Wschód, którą opiekują się bracia kapucyni. Późno wieczorem odbyła się główna celebracja w ciągu roku liturgicznego Święta Wigilia Paschalna, której przewodniczył arcybiskup emeryt Tadeusz Kondrusiewicz. Po mszy świętej odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu, procesja resurrekcyjna dookoła kościoła i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, przed którym odśpiewano chwalebny hymn Te Deum. Ciebie Boga wysławiamy. Wieczorem Wielką Sobotę 19 kwietnia przy Wigilii Paschalnej, najważniejszą w roku liturgicznym, celebrował w młodej grodzieńskiej wspólnocie parafianej błogosławionej Mariany Biernackiej biskup emeryt Aleksander Kaszkiewicz. Dwudziestego kwietnia w niedzielę ulicami przyległymi do kościoła archikatedralnego imienia Najświętszej Maryi Panny przeszła procesja rezurekcyjna. Setki wiernych zgromadzili się w tym dniu rano, by dać świadectwo swojej wierze o zmartwychwstanie Chrystusa. Przewodniczył procesji arcybiskup Józef Staniewski, metropolita mińsko-mohylewski. Razem z nim w procesji wzięli udział Charles d'Affaires, stolicy apostolskiej na Białorusi, ksiądz prawat Krzysztof Serokę, a także miejscowi kapłani i diakon. Po procesji odbyła się msza święta. Papież Franciszek zmarł w poniedziałek wielkanocny o godzinie 7.35 w domu świętej Marty. Informację o śmierci papieża Franciszka przekazał kamerling świętego kościoła rzymskiego kardynał Kevin Farrell. Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego ojca świętego Franciszka. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek powrócił do domu ojca, powiedział kardynał Farrell. Całe jego życie tu na ziemi było ofiarowane służbie Panu i Jego Kościołowi. Uczył nas wiernego życia wartościami Ewangelii, odwagi i uniwersalnej miłości. W szczególny sposób troszczył się o biednych i osoby marginalizowane, dodał. Z ogromną wdzięcznością za jego przykład prawdziwego ucznia Pana Jezusa powierzamy duszę papieża nieskończonej miłosiernej miłości Trójjedynego Boga, zakończył kardynał Kamerling. Dwudziestego pierwszego kwietnia w kościele archikatedralnym imienia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku odbyły się trzy msze święte z udziałem biskupów, podczas których zabrzmiała intencja o wieczną nagrodę dla namiestnika świętego Piotra, który zakończył swoje ziemskie życie. Po raz pierwszy od 12 lat w kanonie modlitwy eucharystycznej nie wspominano imienia biskupa Rzymu. O południu celebracji mszy świętej za papieża przewodniczył wikariusz generalny archidiecezji mińsko-mohylewskiej biskup Jerzy Kosobucki. Razem z nim Eucharystię celebrowała kilku kapłanów. O godzinie, kiedy Jezus umarł na krzyżu, wierni kapłani razem pomodlili się gorąkę do miłosierdzia Bożego za zmarłego papieża Franciszka. Po tym rozpoczęła się msza święta celebracji, której przewodniczył arcybiskup Józef Staniewski. Także w niej wzięli udział arcybiskup emeryt Tadeusz Kondrusiewicz, Charles d'Affaires, stolicy apostolskiej na Białorusi, ksiądz prawat Krzysztof Seroka, kapłani i wierni. Na początku mszy świętej, po przywitaniu obecnych, arcybiskup Staniewski przypomniał o błogosławieństwie papieża Urbi et Orbi, którego udzielił na placu świętego Piotra w dniu Wielkanocy. Pontyfik zachęcał do tego, by wierni byli ludźmi paschalnymi, wypełnionymi wiarą, nadzieją i miłością. Po tym już w następnym dniu papież Franciszek powrócił do domu Ojca Niebieskiego. Hierarcha zachęcił obecnych do gorącej modlitwy o życie wieczne dla zmarłego papieża. Wieczorem przed świętą intencję zmarłego Ojca Świętego odprawił arcybiskup Józef Staniewski. Na zakończenie każdej mszy świętej w intencji papieża Franciszka została odmówiona modlitwa Regina Celi Litare, Królowo Nieba Wesel się, która jest wykorzystywana w okresie wielkanocnym. 21 kwietnia w poniedziałek wielkanocny w grodzieńskiej katedrze świętego Franciszka Ksawerego odbyła się msza święta podzięki za dar życia i posługi papieża Franciszka, który odszedł do wieczności, a także w intencji o jego zbawienie. Liturgii przewodniczył biskup grodzieński Włodzimierz Hulaj. Również w niej uczestniczyli biskup emeryt Aleksander Kaszkiewicz, inni kapłani i parafianie. Dwudziestego kwietnia w sobotę ojciec święty Franciszek został pochowany w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. W piątek, w przeddzień pogrzebu papieża Franciszka, trumna z jego ciałem była wystawiona w Bazylice świętego Piotra od godziny 7 do 19. O godzinie 20 odbył się obrzęd zamknięcia trumny, któremu przewodniczył zarządzający kościołem w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej kamerlin kardynał Kevin Farrell. W ceremonii wzięli udział również inni wysokiej rangi duchowni. W sobotę o godzinie 10 odbył się pogrzeb Ojca Świętego. Po mszy na placu Świętego Piotra w Watykanie trumna z ciałem papieża Franciszka została przewieziona do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie Ojca Świętego pochowano zgodnie z jego wolą. Przypomnę, że informacje zostały przygotowane dzięki materiałom strony internetowej Catholic By. Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Studio Radia Białoruś, był Jerzy Kuźmi z programem Credo, poświęconym wydarzeniom z życia Kościoła katolickiego na Białorusi.
Credo. Dziennik katolików Białorusi.
Красною, по-белому, пришел. Мирский замок есть одно из визитовок Беларуси. Сильветка этой будовли можно зобачить на белорусских видокувках, календажах, памятках. Высокие башты со стрельницами, стены о грубости 2 метров. Мирский замок навет раз задивя свою потенгу, лаконичностью и гармонию с отачающим природой. Взнесенный в XVI веку, этот уникатовый забыток пережил личные войны, został świadkiem różnych epok и połączył в собе różne style architektoniczne. Мирский замок przeczołowicie zachowuje для następnych pokoleń ślady przeszłości, zresztą jak i cała Białoruś. Zgodnie z legendami zamek w miasteczku Mir istniał od niepamiętnych czasów, a zbudowany został przez tajemniczych mocarzy. Im dłużej tu przebywasz, tym bardziej chcesz uwierzyć licznym miejscowym podaniom, czerpać natchnienie ze starożytności. Nic dziwnego, że Mirski zamek uwielbiają osoby twórcze. Niewypadkowo pod jego murami corocznie odbywają się turnieje rycerskie i festiwale muzyczne. W 2000 roku Mirski zamek został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Właśnie tu duch historii jest wyczuwalny na każdym kroku.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Życie kulturalne Białorusi wyróżnia się wszystkimi kolorami tęczy, jakie należy dla palety Białoruś. Projekt pod takim tytułem i zapraszam Państwa wysłuchać.
Na falach Radia Białoruś, program Paleta Białorusi.
Witam wszystkich słuchaczy w studiu Inna Sobolewska. Dzisiejsza audycja Paleta Białorusi poświęcona jest ciekawostkom życia kulturalnego kraju, które odbyło się w ubiegłym tygodniu lub odbędzie się w bliższym okresie. W dniach 25 do 27 kwietnia odbędzie się 4. Republikański Konkurs Sztuki Choreograficznej Kongres Tańca. Podczas konkursu zostanie zaprezentowany projekt Linie Pamięci Kod Wojny, za który zespół uniwersytecki otrzymał nagrodę prezydenta Republiki Białoruś za duchowe odrodzenie. W jury zasiadą znani przedstawiciele sztuki choreograficznej i nie tylko z Białorusi. 4. Międzynarodowy konkurs i festiwal muzyki estradowej i jazzowej Band New Jazz 2025 odbędzie się w dniach 25 do 27 kwietnia w Baranowiczach. Zgromadzi ponad 900 utalentowanych muzyków i artystów z różnych miast Białorusi, Rosji, Mołdawii, Zjednoczonych Stanów i innych krajów. Muzycy zaprezentują swoją twórczość zarówno osobiście, jak i zdalnie. Uroczyste otwarcie festiwalu odbędzie się 25 kwietnia na Deptaku ulicy Sowieckiej. W Białoruskim Państwowym Muzeum Historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej otwarta wystawa honorowego artysty Federacji Rosyjskiej Władimierza Abramowicza zatytułowana poświęcona 80-letniej rocznicy zwycięstwa. Na czasowej ekspozycji zaprezentowano ponad 50 malowanych prac. Podczas otwarcia wystawy artysta spotkał się z gośćmi i podzielił się osobistą historią swojej drogi twórczej. Opowiedział o wpływie wydarzeń Wielkiej Wojny Ojczyźnianej na tematykę swoich prac, a także o tym, że ważne miejsce w jego twórczości zajmuje pamięć o bohaterach znanych i bezimiennych obrońcach ojczyzny. Integracyjny projekt artystyczny Wasilia Zieńko Dziedzictwo architektoniczne kropki można zobaczyć w Narodowym Muzeum Sztuki. Koncepcja projektu artystycznego opiera się na idei ożywienia uratowanych dzieł monumentalnej architektury Białorusi. Każdy z 10 dotykowych obrazów opiera się na zachowanych obrazach i opisach budynków sakralnych w różnych częściach kraju, które zostały zbudowane w okresie od 1623 do 1893 roku i nie przetrwały do dnia dzisiejszego. 23-й Międzynarodowy Festiwal Sztuki Dziecięcej Złota Pszczoła odbędzie się w Klimowiczach w dniach od 29 maja do 1 czerwca. W ramach festiwalu odbędzie się konkursy dla wykonawców indywidualnych i zespołów twórczych wieku od 9 do 18 lat. Młode talenty wystąpią w nominacjach wokal pop, soliści, zespoły, фольк-вокал, соліші, зеспули, зеспули танців полчасного, людового, естрадового, малярства і графіка. Для учасників гостей фестивалю зостануть зорганізовані вистави штуки і ремесла ораз штук пінкних. Курси мішовські проводзони през відомцих навчичелі шлунков Юри конкурсу і інне видаження культуральне. Przed 9 maja w Bielpoczcie udostępniono informację o produktach pocztowych, które są produkowane do 80-lecia zwycięstwa Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W szczególności 25 kwietnia wprowadza się do obiegu blok pocztowy wspólnie wydanie Białorusi i Rosji 80-lecia zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. W bloku są trzy znaczki pocztowe. Nakład bloku wynosi 10 tysięcy egzemplarzy. 9 kwietnia trafi do obiegu artystyczna oznakowana koperta 80-lecia zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Bielpoczta na święto ucieszy nowościami. Papierem artystycznym 80-letnia rocznica zwycięstwa narodu radzieckiego i pocztówkami. Na tym, drogie Państwo, dzisiejszy projekt Paleta Białorusi dobiegł końca. Projekt zaprezentowała Inna Sobolewska. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na naszych falach.
Wielki kanclerz litewski. Wielowiekowa bohaterska historia narodu białoruskiego ma swój złoty wiek, epokę humanizmu i oświaty odrodzeniowej, gwiezdny czas starożytnej kultury białoruskiej. Mianowicie na ten okres przypada działalność Lwa Sapiehy, postaci wyjątkowej, człowieka niezwykle uzdolnionego, przyrodzonego dyplomaty i polityka, świetnie wykształconego prawnika, a zarazem utalentowanego pisarza i publicysty XVI-XVII stulecia. Lew Sapieha urodził się 4 lipca 1557 roku na Witebszczyźnie. W prawosławnym domu Sapiehów, zgodnie z dawnym szlacheckim zwyczajem, kształcenie dzieci zaczynało się od pierwszych lat życia. Podobny los czekał na lwa. W wieku 7 lat lwa oddają do protestanckiej szkoły w Nieświeżu, działający przy dworze Mikołaja Radziwiła Czarnego. Po 5 latach nauki, razem z dziećmi swego patrona księcia Mikołaja, wyprawia się lew do Niemiec, gdzie studiuje na Uniwersytecie w Lipsku. Podczas studiów lew zapoznaje się z najlepszymi osiągnięciami ówczesnej wiedzy humanistycznej, zwłaszcza w dziedzinie prawnej. Po powrocie do ojczyzny, Sapieha dostaje posadę przy dworze króla Rzeczypospolitej Stefana Batorego. Ten oświecony monarcha natychmiast zwrócił uwagę na wykształconego młodego człowieka, który wyróżnił się wspaniałą wiedzą ustawodawstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Wszystko zapowiadało szybki awans służbowy i wspaniałą karierę działacza państwowego. Prawdziwy jednak początek temu można liczyć od objęcia przez Sapiehę stanowiska sekretarza WKL, kiedy on przyczyni się do powstania Trybunału Wielkiego Księstwa, najbardziej autorytatywnej instytucji sądowej państwa, pozostając nią przez cały czas istnienia państwa do końca XVIII wieku. Kolejnym sukcesem decydującym o losach Sapiehy zostały wyniki poselstwa od Iwana IV, cara moskiewskiego. Celem poselstwa na czele z Sapiehą było zawarcie pokoju ze wschodnim sąsiadem WKL w obliczu zapowiadającej się wojny z Imperium Osmańskim. Bez względu na niezwykle ciężkie warunki pobytu poselstwa w Moskwie, a głównie na nieoczekiwaną śmierć Iwana IV, pokój został zawarty. Po tym sukcesie Sapieha okrył się sławą wybitnego dyplomaty. Stefan Batory dostojnie wyróżnił Sapiehę, który został podkanclerzem WKL. Jednym z jego obowiązków na tym stanowisku było kierowanie pracą Komisji Sejmowej nad nowym statutem księstwa, potrzeba w którym zaistniała po zawarciu Unii Lubelskiej 1569 roku. Statut został zatwierdzony przez króla Zygmunta III Wazę 28 stycznia 1588 roku i wydrukowany latem tegoż roku. Statut WKL 1588 roku, najważniejszy kodeks prawny średniowiecznego państwa białoruskiego, został wydany w języku ruskim. Tak w te czasy nazywano język starobiałoruski, będący językiem państwowym księstwa. Statut działał na terenie WKL przez 250 lat i tylko w roku 1840 został zniesiony przez władze Imperium Rosyjskiego. Ten dokument odegrał wyjątkową rolę w zachowaniu tożsamości narodu białoruskiego. Po wydaniu statutu Sapieha jeszcze przez ponad 50 lat pozostawał najbardziej wpływową postacią WKL. Ani jeden królewski dokument bez podpisu kanclerza WKL i jego pieczątki nie miał siły na terenie państwa. Zmarł Lew Sapieha 7 lipca 1633 roku w Wilno i został pochowany w kościele świętego Michała.
Wiosna na Radiu Białoruś.
Jeśli poprosić przeciętnego mieszkańca Białorusi o to, by wymienił znanych rodaków, najprawdopodobniej jako jedno z pierwszych zabrzmi imię prekursora drukarstwa wschodniosłowiańskiego i piśmiennictwa białoruskiego Franciszka Skaryny. Urodzony w końcu XV wieku w Połocku, Franciszek Skaryna jest wspaniałym przykładem najlepszych cech wybitnych osób epoki odrodzenia. Skaryna odzyskał uznanie jako filozof i medyk, posiadał obszerną wiedzę z zakresu historii i literatury, biologii i astronomii, języków obcych i sztuki. Zdobywszy wiedzę naukową, Franciszek Skaryna był przekonany, że oświata i mądrość książkowa są nie dla wybranych, lecz dla wszystkich. A najpierwszym źródłem poznania jest Pismo Święte. Z taką myślą Franciszek Skaryna założył w Pradze drukarnię. Dnia 6 sierpnia 1517 roku wydał pierwszą książkę Psałterz, przetłumaczoną przez niego na starobiałoruski. W sumie przez ponadroczną działalność w Pradze wydał 22 księgi biblijne. W taki sposób Białorusini jako pierwsi wśród Słowian wschodnich otrzymali drukowaną Biblię w języku ojczystym. Na początku lat 20. XVI wieku Franciszek Skaryna opuścił Pragę i zamieszkał w Wilnie, gdzie w domu najstarszego burmistrza wileńskiego Jakuba Babicza założył pierwszą drukarnię w Wielkim Księstwie Litewskim. Około 1522 roku wydał w niej małą książeczkę podróżną. W marcu 1525 roku wydrukował ostatnią swoją książkę Apostoł. Od tego czasu minęło już prawie 500 lat, ale Białorusini nadal są dumni, czytając słowa Franciszka Skaryny. Znając korzyści od tej książki, ja, Franciszek, syn Skaryny z Połocka, doktor nauk medycznych, polecił psałterz drukować. Najpierw na cześć i ku chwale Boga w Trójcy Jedynego, a także dla pożytku ludu pospolitego i szczególnie z tej przyczyny, że mnie Bóg łaskawy z tego języka w świat puścił.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Na Białorusi jest wiele wybitnych muzyków. Jakie muzyce został poświęcony dzisiejszy program Czas na muzykę? Wkrótce się dowiemy. Zapraszam do wysłuchania i życzę przyjemnych wrażeń.
Muzyka na falach Radio Białoruś.
Ви
Witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania nagrań białoruskiej piosenkarki Włady. Włada jest solistką Białoruskiej Filharmonii Państwowej. Solowym programem jeździ po miastach Białorusi. Jej nowe kompozycje są stale w rotacji białoruskich rozgłośni radiowych. Włada jest stałym uczestnikiem prestiżowych projektów telewizyjnych, połączonych koncertów białoruskich i zagranicznych gwiazd muzyki pop. Włada jest właścicielem Włada Holiday Agency i współorganizatorem projektu Parada Panny Młodej, a także ważnych wydarzeń towarzyskich w Mińsku. Słuchamy nagrania Włady.
Ой, хмелю, мой хмелю. Кострами уже не согреет нам руки и плечи своими крылами. Далекие синие звезды остыли в стеклянном бокале. Забудь эти горькие слезы, а помнишь, как мы танцевали? Танго озябших листьев, звезды мне так сказали. Танго моей печали, тихо слова уснули. Я тебя не встречаю, звезды мне обманули. Летят и летят без оглядки послания простуженных кленов, и ветер берет по порядку баре из минорных аккордов. Он тихо мотив напевает на ноте высокой гобоя. Я снова тебя приглашаю, чтоб мы танцевали с тобою. Танго озябших листьев, танго моей печали, тихо слова уснули. Я тебя не встречаю, звезды не обманули. Звезды не обманули. Танго озябших листьев, танго моей печали. Я тебя не увижу, звезды мне так сказали.
Thank you. со словом «да». Если звезды не услышат, я услышу голос твой. Небеса любовью дышат надо мной и над тобой, над тобой. Ты мое небо, ты мой огонь, в сердце незримо отражение. Ты моя радость, ты моя боль, ты неземное притяжение. Ты мое небо, ты мой огонь, в сердце незримо отражение. Ты моя радость, ты моя боль, ты неземное притяжение. Неземное притяжение.
Для тебя загляни в мои глаза.
Слухаліśmy piosenki w wykonaniu białoruskiej piosenkarki pop Wuwady.
Парк Народовый Пушча Białowieska leży na granicy Polski i Białorusi. Jest to największy masyw reliktowego pierwotnego lasu, rosnącego w czasach przedhistorycznych na terenach Europy. Puszcza Białowieska to jeden z najstarszych rezerwatów na świecie, który znany był już na początku XV wieku. Najstarsze miejscowe drzewo liczy ponad 500 lat. Białojaskie dęby i świerki sięgają 50 metrów wysokości. W Puszczy Białowieskiej rosną setki gatunków roślin. Zamieszkują te tereny tysiące gatunków zwierząt. Dumą Parku Narodowego jest największa na świecie populacja żubrów. Te szlachetne zwierzęta uważane są za symbol Białorusi. Dzięki temu wszystkiemu Puszcza Białowieska jest jednym z najbardziej znanych w świecie centrów turystyki ekologicznej. Goście z różnych krajów przyjeżdżają tu, by odczuć niepowtarzalne piękno i potęgę przyrody. Jednak Puszcza Białowieska to nie tylko las pierwotny. Jest to kraj, który sławili poeci i muzycy, miejsce, gdzie tworzono historię. Tu można zatrzymać się w dawnym majątku hrabiowskim albo pomieszkać w hotelu Wiskuli, właśnie w tym miejscu, gdzie zaczęła się nowa historia republik upadłego Związku Radzieckiego. A zwiedzanie gospodarstwa Dziadka Mroza w przededniu świąt zimowych jest prawdziwą podróżą w bajeczny świat. W 1992 roku Puszczę Białowieską uznano za część światowego dziedzictwa ludzkości.
Kwiecień nie czeka, bardzo się śpieszy, aby na drzewach listki rozwiesić, pierwsze warzywa zasiać w ogrodzie, po czym z uśmiechem od nas odchodzi.
Wiosna, na falach rozgłośni Białoruś.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM w internecie. W 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnie Białoruś to program informacyjny, analityczny, poznawczy, rozrywkowy dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.